Wprawdzie pogoda się poprawia, to jednak ostatnie dni nie rozpieszczały turystów. Pokazały, że Polacy zdecydowanie wybierają gwarancję pogody i wybierają w czasy za granicą w biurach podróży. Nastąpił spory ruch właśnie w ostatnich kilku dniach, a oferty zaczęły znikać szybciej niż przewidywano, bo w ostatnich dniach zainteresowanie wycieczkami zagranicznymi wzrosło o około 60%, informuje portal wakacje.pl. U nas upałów nie brakowało, ale pogoda jest kapryśna i zmienna. No i właśnie, jak zatrzymać turystów w Polsce przy brzydkiej pogodzie, albo może nie brzydkiej, tylko po prostu zmiennej? Co można im zaproponować i jak udaje się to między innymi na Pomorzu? Między innymi do tego wracamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Marta Chyłkowska, prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Marek Krzykowski, menadżer AK Construction, były prezes International Paper. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
W ostatnich dniach gwałtownie wzrosło wyjazdami za granicę, wyjazdami turystycznymi. O około 60% więcej turystów niż w ubiegłym tygodniu zgłosiło się do biur podróży, żeby wyjechać na urlop do Grecji czy Turcji. Klienci pytają o wyjazdy rodzinne we dwoje, część decyduje się na wycieczki jeszcze w lipcu. Równie szybko znikają miejsca z wylotem w sierpniu i we wrześniu, informuje rzecznik portalu wakacje.pl Klaudyna Fudala. No ja wcale się nie dziwię, że wakacje.pl mówią o tym, że znikają wycieczki zagraniczne, no bo wakacje.pl też z tego żyją. A pogoda piękna dopisywała również nam na Pomorzu. Przypomnę, poprzednią niedzielę, czy jeszcze troszeczkę wcześniej, mieliśmy nawet 36 stopni w cieniu, kiedy wszyscy narzekali na upały, że już jest nieznośnie, na Śnieżce było cieplej niż w Barcelonie, a potem chwila oddechu, trochę deszczu spadło, choćby po to, żeby roślinki wyrosły, żeby drzewa odetchnęły, żebyśmy mieli warzywa trochę tańsze, bo przecież ceny rosły z powodu suszy. No a teraz narzekamy. No to jak jest, proszę Państwa?
Myślę, że chętnych
Marta
słońca.
Chyłkowska.
Dzień dobry Państwu. Myślę, że chętnych słońca, gorącego wypoczynku na gorącej plaży czy w ciepłym morzu nie zatrzymamy tutaj na siłę, jeżeli pogoda u nas będzie nie taka, jakiej by oczekiwali. Cieszmy się, że Polacy wyjeżdżają, cieszmy się, że poznają świat i przywożą nowe doświadczenia i że zarabia branża turystyczna, ta, która zajmuje się turystyką wyjazdową. Natomiast pamiętajmy, jaki mamy klimat i gdzie leżymy. Morze Bałtyckie, należące do jednych ze słodszych mórz, ale też chłodniejszych mórz, serwuje nam taką atmosferę i taką pogodę, choć świeży klimat, i o tym trzeba pamiętać. W związku z tym wykorzystujmy to, co nam dane w prezencie, a ostatnio zmiany klimatyczne serwują nam liczne anomalie, więc kwiecień i maj mieliśmy prawie taki jak w Afryce. I przypomnijmy sobie nasze oceny właśnie z tego czasu. Mówiliśmy i mówimy nadal, że w tej temperaturze nie da się pracować i to już wiemy, że nie jesteśmy przystosowani tak do końca do tych gorących i wyjątkowych anomalii, do tej gorącej pogody. Ale też pytanie, czy dla wszystkich ta gorąca pogoda jest sprzyjająca dla wypoczynku? Czy to jest bezpieczny wypoczynek i czy rzeczywiście w takiej temperaturze łatwo nabrać sił do dalszej pracy i dalszego życia? Pomorskie to moc atrakcji. Te walory naturalne, które zawdzięczamy właśnie klimatowi nadmorskiemu, ta zieleń, która jest doceniana przez turystów z całego świata, a dla nas jest zupełną normą, parki narodowe, krajobrazowe, to wszystko, co nas otacza, jest niewątpliwie wielkim atutem. Jeszcze 20 lat temu nie chcieliśmy chodzić do muzeów. Kojarzyły nam się, pomimo tego, że serwowały ogromną moc informacji o historii, bardzo ciekawej, to jednak kojarzyły nam się, no przyznajmy się szczerze, z tymi filcowymi kapciami i niezbyt ciekawym okresem.
I nudą.
No właśnie nudą, nie chciałam tak ostro. A dzisiaj to są piękne, interaktywne miejsca prowadzone przez instytucje, przez samorządy. Wczoraj odwiedziłam Biały Spichlerz w Słupsku, który jest centrum wszystkich dzieł Witkacego. No miejsce czarodziejskie, można powiedzieć, w sposób wyjątkowy pokazujące naszą historię, wartości, ten element dodany. I takich miejsc pomorskich jest mnóstwo. Też atrakcje, widać, że przeżywają swoje najlepsze chwile, właśnie gdy ta pogoda jest troszeczkę taka gorsza. Myśmy zanotowali w 15 topowych atrakcjach ponad 6 milionów odwiedzin w zeszłym roku. I o tym, i to świadczy, że jednak turyści wybierają przy tym krótkim pobycie, bo 3-4 dni przy okazji świąt to nie jest za długo, przy okazji wolnych dni, ale jednak właśnie wybierają te ciekawe miejsca w regionie pomorskim i jest ich naprawdę dużo.
Myślę, że powinniśmy popatrzeć na ten cały temat trochę w takim ujęciu dynamicznym. Zmienił się model wypoczynku. To, co pani przed chwilą powiedziała, że ludzie odwiedzają pewne miejsca 2, 3, 4 dni. Już nie ma tego modelu, że jedziemy w jedno miejsce i 2 tygodnie spędzamy na plaży, oczekujemy, że przez 2 tygodnie będzie piękne słońce, będziemy się opalali, chodzili na rybkę i z powrotem. Ludzie dzisiaj, nawet to, co mówimy o tych wyjazdach zagranicznych, tak, te wyjazdy są tygodniowe, maksymalnie 2-tygodniowe, a pamiętajmy, że urlopu mamy praktycznie 5 tygodni. W związku z tym to zdywersyfikowanie sposobu wypoczynku to jest bardzo ciekawa rzecz. Poza tym zwróćmy uwagę, że i samorządy, i lokalne organizacje tworzą w tej chwili jak gdyby klimat do ściągania turystów. Tak? Jest mnóstwo atrakcji. No dzisiaj nawet po drodze, jak tutaj jechałem, to słyszałem dni powiatu takiego, dni jakiegoś miasta. Mnóstwo koncertów. To są rzeczy często za darmo. W związku z tym wystarczy tam pojechać i korzystać z tego wszystkiego. Nie trzeba płacić za drogie bilety. Dzieje się to i ludzie się przemieszczają. W związku z tym nie ma jak gdyby tego pobytu w jednym miejscu długiego i nawet połączenie wyjazdów zagranicznych, wypoczynku zagranicznego z wyjazdem krajowym nie jest żadnym problemem. To też świadczy o wzroście zamożności społeczeństwa, bo mogą sobie na to pozwolić, tak? Ja pamiętam czasy, kiedy właśnie wyjazd taki fundowany przez firmę, czy fundowany w jakiś tam inny sposób, to było wszystko, na co było rodziny stać. Na dzień dzisiejszy nawet tutaj w okolicy, jak patrzyłem, to właściwie gdańskich rejestracji było dużo mniej niż tych, którzy są z całej Polski. A jak się pójdzie na Stare Miasto, to ile mamy turystów z zagranicy? Czasami to nawet można się spotkać, że trudno porozmawiać z kimś w języku polskim, bo mówią po fińsku, norwesku, angielsku, w różnych innych językach. To stało się jak gdyby coś takiego fajnego, że właściwie nie różni się polski wypoczynek od tego wypoczynku, jak wypoczywają Niemcy czy ludzie z innych krajów Europy. Mnie to bardzo cieszy i uważam, że dużo się dzieje, że to będzie jeszcze rosło.
A mi się jeszcze wydaje, że podsumowując te wypady zagraniczne i krajowe, jakby tak uczciwie się przyznać, to może i ten wypad w podsumowaniu krajowym będzie nawet tańszy, dlatego że to, co pan powiedział, te wydarzenia darmowe. Myśmy teraz byli na przykład świadkami wydarzeń w Pucku, Mistrzostwa Świata w Windsurfingu Foil, zupełnie nowa formuła, przepiękne widowiskowe wydarzenie. Baltic Sails w Gdańsku, parada żaglowców, no to wszystko się dzieje na naszych oczach i my uważamy, że to jest takie oczywiste, a za granicą płacimy za każde wejście do muzeum, za dodatkową atrakcję, naprawdę wysokie środki finansowe. W związku z tym może tak uczciwie przyznajmy się, że w naszym kraju i w Pomorskim szczególnie, bo reprezentujemy nasz region, nie jest tak źle. Tak naprawdę.
To nas bardzo różni. Ja miałem okazję wypoczywać za granicą w wielu miejscach i rzeczywiście, że wydaje się, że oferta podstawowa, która mówi, że to kosztuje tam 1800 czy 2000 zł, obejmuje wszystko, a na miejscu okazuje się, że każde wyjście, każda wycieczka, cokolwiek, to są ciężkie pieniądze. I potem jak się skumuluje to, to wychodzi naprawdę droga. Tutaj to, co nam oferuje się w najróżniejszych miejscach, a wiele miejsc się naprawdę promuje w doskonały sposób, oferując rzeczy, tylko po prostu trzeba o tym wiedzieć. Być może troszeczkę brakuje jeszcze jak gdyby marketingu i informacji na ten temat, tak?
Chyba nie jesteśmy takimi dobrymi sprzedawcami,
tak,
jakby się wydawało.
Robimy to coś jak gdyby...
Radio Gdańsk pomaga, pomaga w tym. A wracając, proszę Państwa, jeszcze do tej kapryśnej pogody, rozmawialiśmy przed wejściem do studia, że przecież ta kapryśna pogoda jest nie tylko w Polsce, to wcale nie jest takie pewne, zresztą pan prezes zwracał uwagę na to, że jeżeli pojedziemy za granicę, to tam mamy gwarancję pogody.
Nie, żadnych gwarancji nie ma, nawet to, co się zdarzyło, nie wiem, czy wczoraj, czy dzisiaj w nocy w Grecji, te potężne burze i ofiary śmiertelne, to świadczą, że to nie jest tak. Mało tego, w naszych warunkach my jesteśmy jakby bardziej przygotowani. To widać, na przykład, że jeżeli zaczyna się burza, burza, czy zaczyna się deszcz, to w ciągu 15 minut ludzie mają parasole, wiedzą, gdzie się schować, cokolwiek innego. W tych miejscach, gdzie wyjeżdżamy za granicę, często nie ma żadnej infrastruktury, która nas potrafi w tym momencie zabezpieczyć. To widzieliśmy, co się działo, kiedy był wybuch wulkanu, widzieliśmy, jak są jakieś nawałnice czy burze, że te miejsca po prostu są o wiele bardziej niebezpieczne dla nas. Mamy szczęście, jest fajna pogoda, jest dobrze, ale możemy trafić w coś takiego, gdzie nie będziemy potrafili się zachować.
Gdzie, przypomnę, sprzed kilku lat olbrzymia tragedia w Grecji, pożary lasów, pożary miejscowości turystycznych. My zupełnie nie jesteśmy świadomi tego, że tego rodzaju niebezpieczeństwa tam mogą na nas czyhać.
Ale to nie muszą być nawet pożary, wystarczy morderczy upał, o którym w ogóle nie myślimy, a przecież Akropol zamknięto na kilka dni właśnie ze względu na wysoką temperaturę i o tym nie myślimy, że Grecy, którzy są przyzwyczajeni do wysokich temperatur, jednak stwierdzili, że to jest bardzo niebezpieczne. Akropol, miejsce, gdzie wiecznie wieje wiatr, tak? Także miejmy na uwadze, że te warunki atmosferyczne nie zawsze są dla nas sprzyjające.
Znaczy nie chcemy nikogo zniechęcać, tak? Bo uważam,
że Akropol jest piękny.
Wyjazd za granicę, odwiedzenie Grecji, Włoch i innych krajów jest czymś fantastycznym, tak? Ale musimy sobie zdawać sprawę i z tej strony kosztowej, o której mówimy, że to, co jest jak gdyby w podstawowej tej opłacie, to nie jest wszystko, a Polska jest piękna i też naprawdę jest mnóstwo miejsc, których się jeszcze nie odkryliśmy i warto naprawdę ją zwiedzać.
A że każda sroczka swój ogonek chwali, to my będziemy taką sroczką, zostaniemy na Pomorzu, to podpowiedzmy turystom, bo ja mam nadzieję, że Pomorzanie już są wyedukowani i wiedzą, co można u nas robić, kiedy jest niższa temperatura. Niższa temperatura latem świetnie sprzyja uprawianiu wszelkiego rodzaju sportów, wędrówkom, spacerom, kiedy oby nie padało, a nawet jak pada, to można wziąć płaszcz przeciwdeszczowy i sobie też w terenie dać z tym radę, ale dla tych turystów, którzy przyjeżdżają tutaj na Pomorze, co oni mogą robić, kiedy aura będzie kapryśna i trochę popada i troszkę niższa temperatura, no i niekoniecznie będziemy musieli wejść do morza.
Mamy sieć punktów informacji turystycznej, wystarczy tylko zapytać się o najbliższe atrakcje, bo tych atrakcji jest mnóstwo. No teraz mogę zacząć wyliczać Trójmiasto z nowymi muzeami, wydarzeniami, no to wiadomo, tutaj ciągle się coś dzieje i w ciągu jednej godziny mamy kilka wydarzeń. Też pamiętajmy, że są te wydarzenia w regionie, mówimy, że mamy Szlak Zamków Gotyckich, ale to są konkretne punkty nie tylko na mapie, ale właśnie wśród tych wydarzeń, bo jeżeli pojedziemy do Malborka, to możemy być uczestnikami czy Magic Malbork, czy Oblężenia Malborka. Jeżeli pojedziemy na Zamek w Gniewie, teraz spodziewamy się 10 sierpnia Wiwat 2, za ogromnego wydarzenia batalistycznego, ale to też można dzieciom pokazać edukacyjnie, co się działo i kiedy.
Przepiękne sprawy.
Mamy zamek w Czuchowie, w Sztumie, w Kwidzynie, to jest oferta mega, ale też są tak naprawdę przecież skanseny na otwartym powietrzu we Wdzyzach Kiszewskich, czy bardziej może mniej taka inna może oferta, jak na przykład Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku. To też jest oferta dla ludzi do spędzenia czasu na wolnym powietrzu. Zapraszamy na trasy rowerowe, zapraszamy na trasy kajakowe, na trasy żeglarskie, na pętle Żuław. Myślę, że nie wymienię tutaj wszystkiego, bo jest za krótki program.
A przypomniałam sobie jeszcze o wiatraku wyjątkowym. No pani prezes opowiadała ostatnio, że taki jedyny przywieziony i obraca się wokół własnej osi w zależności od tego, z której strony wiatr wieje, to ten wiatrak można sobie po prostu przestawić i on zawsze będzie się kręcił.
Proponuję poszukać na stronach internetowych i dać na drogę temu, kto znajdzie ten wiatrak, bo rzeczywiście będzie tam pieczony chleb i mnóstwo atrakcji i to urozmaica nasz krajobraz żułaski.
Proszę Państwa, zapraszamy na Pomorze w pogodę i w niepogodę. Naprawdę jest co robić, wystarczy tylko odrobina dobrej woli. Wszyscy Państwo mają smartfony, komórki, dostęp do internetu, proszę poszukać. Tam jest mnóstwo informacji na ten temat. Tutaj nie można się nudzić. Polskę czeka rozsądna deglomeracja. Minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz proponuje, aby więcej instytucji centralnych było poza stolicą. Przenosząc wybrane instytucje poza stolicę, można, wyjaśniła minister, nie tylko pozyskać dla nich dobrych pracowników, ale właśnie też dowartościować te miejsca. O deglomeracji nieśmiało rozmawia się w naszym kraju od kilku lat. Przyczynkiem do tego było m.in. umiejscowienie Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku. Choć deglomeracja polega głównie na przenoszeniu urzędów centralnych do znacznie mniejszych miast, Gdańsk takim nie jest, jesteśmy dużym miastem, to jednak sam fakt umiejscowienia urzędu w innym niż Warszawa mieście do dzisiaj wzbudza kontrowersje. No i właśnie deglomeracja za i przeciw, co da i mniejszym i innym miastom niż Warszawa.
Polska się bardzo zmienia. Zmienia się infrastruktura. Mamy autostrady, mamy drogi szybkiego ruchu, mamy piękne lotniska, które powstały w wielu miastach. Natomiast taki model funkcjonowania państwa jest dalej bardzo centralistyczny, że wszystko, co jest istotne, musi być w Warszawie. Wiele osób, które funkcjonują doskonale i robią no naprawdę dobre rzeczy w takich miastach właśnie jak Gdańsk, Wrocław, Kraków. Jeżeli chce się wspiąć w tej drabince, powiedzmy, administracyjnej, zostaje przeniesienie się do Warszawy. Warszawa jest fajnym miastem, ale już jest według mnie jak gdyby przesycona tymi instytucjami i wiele spraw, które mogły być załatwiane na szczeblu samorządowym, lokalnym, cały czas muszą być załatwiane w Warszawie. A myślę, że dostęp do innych miast jest dużo łatwiejszy. I to z kraju i za granicą też jest bardzo istotne, bo jak mówimy o współpracy międzynarodowej, to jak mówimy o współpracy na przykład ze Skandynawią, to takie miasta jak Szczecin czy Gdańsk są o wiele atrakcyjniejsze dla tych kontrahentów. Ja patrzę z punktu widzenia biznesu, jeżeli mam gdzieś lecieć powiedzmy do Madrytu, a mogę to samo załatwić w Berlinie, to wybieram Berlin. To jest i kwestia czasu, i kwestia kosztów, i jak gdyby mobilności, którą można osiągnąć w taki czy w inny sposób. Polska w tej chwili, te miasta, które się rozwinęły, nie musimy mówić koniecznie o miastach wojewódzkich, bo jest cały szereg miast, które bardzo fajnie się rozwijają i są dobrze położone, czy dobrze skomunikowane, bo to jest bardzo istotne. Ja opowiadałem przed audycją, jak na przykład się jedzie rano do Warszawy, to zawsze się traci, właściwie jadąc z Kwidzyna do Łomianek, tyle czasu mi zajmuje, ile z Łomianek do centrum Warszawy. Bo jest tak zakorkowane miasto.
Wszyscy jadą załatwiać interesy.
Tak, i tak samo jest po południu, jak wszyscy wyjeżdżają. W związku z tym sama idea jest bardzo dobra. Jest pytanie, jak to zostanie zrobione. Które miasta, czy to będzie na zasadzie biznesowo, logistyczno, jakieś tam powiedzmy zrobione. Nie chciałbym, żeby to było na zasadzie jak gdyby politycznej, że po prostu politycznie ustalimy, że powiedzmy w Rzeszowie coś musi być, bo sobie nie wyobrażam jak gdyby częstych kontaktów na przykład Trójmiasta z Rzeszowem, aczkolwiek jest połączenie lotnicze i można, ale to trzeba by jeszcze dopracować, tak? To powinien być taki kompleksowy plan na kilka lat, jak to należy zrobić, jak należy skomunikować. Mamy w tej chwili w remontach tysiące kilometrów linii kolejowych, budujemy cały czas drogi, cokolwiek innego i to powinno być połączone, jedno z drugim.
A jaki powinien być klucz wyboru miast, do których jakiś urząd zostanie przeniesiony albo stworzony zupełnie nowy urząd, jakaś specjalizacja?
Klucz bardzo merytoryczny. Jak mówimy o gospodarce morskiej, to nie wyobrażam sobie, żeby to było gdzieś w centrum czy na południu Polski. Jak mówimy o innych instytucjach, powiedzmy o współpracy, powiedzmy nawet między Czechami, Niemcami i Polską, to powinno być lokalizowane na przykład czy Wrocław, czy Poznań. Powinno być taki, powiedzmy, bardzo przekonujący całe społeczeństwo klucz, żeby to była pełna akceptacja tego typu działań.
Właśnie mi się wydaje, że ta specjalizacja, o której pan mówi, jest kluczowa i z punktu widzenia Warszawy powinien być nasz kraj tak traktowany, że każde miejsce ma swoją specjalizację. No ja nie wyobrażam sobie właśnie w tych kontaktach bałtyckich, żeby prowadzono ją ściśle z punktu widzenia Warszawy, gdzie tak naprawdę Morze Bałtyckie i ci wszyscy i te wszystkie państwa, regiony, z którymi współpracujemy i ta współpraca była poza nami. Tak? Tutaj widzimy, że mamy tą dobrą perspektywę i nawiązanie stosunku właśnie w regionie bałtyckim, gdzie to może nie dzieli, a łączy. Tak naprawdę to jest nasza specjalizacja. Ta właśnie turystyka morska, branża morska, czy właśnie jeżeli chodzi o tą całą Karpatię i południe Polski, no każdy musi być doceniony, ale jednocześnie to jest też o tyle pozytywne, że mamy długą historię w tych kontaktach i w tej współpracy i myślę, że należy szanować to, co dotychczas zostało osiągnięte, a też ta specjalizacja miast i regionów powoduje, że one się też czują ważne. Przecież w kraju mamy ponad 2000 gmin i każda w czymś powinna być ważna. Oczywiście, no wiadomo, w zależności od rangi. No, i to jest chyba wtedy taka roztropne działanie, uwzględniając te motywy bardzo gospodarcze. To tego byśmy sobie życzyli i to jest chyba, to byłaby dobra decyzja.
Ja może za bardzo patrzę przez pryzmat taki biznesowy, ale popatrzmy, gdzie wchodzi biznes, tak? Jeżeli mówimy o przetwórstwie ryb, takiej, które się łowi w rzekach czy w jeziorach, idealne miejsce Mazury. Jak mówimy o centrach obsługi, powiedzmy, klientów, tam, gdzie są ośrodki akademickie. I powiedzmy, tego typu działania, po pierwsze, byłyby akceptowane, po drugie, naprawdę by usprawniły funkcjonowanie wielu urzędów i zapewniły zasoby, o które naprawdę ostatnio jest bardzo trudno. I to, co kiedyś było na przykład wielką szansą, jak mieliśmy bezrobocie 20%, że każda oferta pracy na przykład w Warszawie to było chwycenie Pana Boga za nogi, tak na dzień dzisiejszy wiele osób mówi, nie, ja mam tyle możliwości w Trójmieście, mam tyle możliwości w innym mieście, że nie mam zamiaru się przenosić do Warszawy. A to również osłabia te urzędy.
I wpływa na rozwój w ogóle regionu i państwa.
Tak.
Taka deglomeracja może być magnesem właśnie dla firm, które chciałyby ulokować swoje biznesy?
A bezwzględnie. My nie doceniamy, jak ważne są urzędy dla biznesu, tak? Ile spraw formalno-prawnych przez to, że one są, powiedzmy, w Warszawie, gdzie to załatwianie trwa długo, gdzie kontakt z tymi organizacjami jest długi, to tutaj przyspieszenie tego, ja zawsze mówię, że w biznesie czasami większą wartością niż pieniądze jest czas. A ten czas, no nie oszukujmy się, ale z mojej praktyki wynika, że załatwianie w tych urzędach centralnych jest długi.
Zmieniamy temat. Proszę Państwa, Polacy nie płacą firmom telekomunikacyjnym. Zaległości naszych rodaków wobec firm telekomunikacyjnych przekroczyły 1 140 000 000 zł, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. 83% zadłużenia przypada na zwykłych klientów indywidualnych. Najszybciej zadłużenie rośnie w grupie wiekowej od 18 do 25 lat. Największe zaległości wobec telekomów mają klienci ze Śląska. O ile średnie zadłużenie konsumenta względem operatora komórkowego wynosi 2643 zł, o tyle w gronie dłużników w tej właśnie grupie 18-25 lat dług jest wyższy o 400 zł i jest to najwyższy spośród wszystkich kategorii wiekowych. Dlaczego nie spłacamy swoich długów i dlaczego celujemy w tej materii w telekomach?
Myślę, że musimy podjąć walkę z nałogiem. Wykorzystujemy smartfona i to jest drugie ja. Nie potrafimy się od tego odzwyczaić. Telefon po prostu jest taką naszą drugą osobowością i to jest negatywne. A ponieważ nie potrafimy się odzwyczaić, to używamy go ciągle tego narzędzia i rośniemy, jeżeli nie stać nas na używanie w długi. I to jest przykre. Myślę, że trzeba zacząć od początku, pomyśleć o tym, jak trochę ten telefon odsunąć od nas i wtedy to wszystko inaczej będzie się rozwijało.
Ja myślę, że jesteśmy bardzo podatni na takie przekaz marketingowy, że to wszystko jest bardzo tanie, łatwo dostępne, a nie jest. I po prostu duża część społeczeństwa, gdy podaje się tej takiej presji, że to jest na te wszystkie promocje, tak, że 3 miesiące za darmo, tak, i potem nawet nie wiadomo, kiedy te 3 miesiące miną, już nie jest za darmo, tylko jest całkiem drogo.
Wpadamy w pułapkę.
Wpadamy w pułapkę. Czasami wysłuchujemy tylko tej części, która jest jak gdyby bardzo dla nas przyjemna i korzystna, nie myślimy, czy nie słuchamy tej drugiej. Poza tym, no sam niedawno jakby zmieniałem jakby taryfę i operatora, no i jak się okazało, że ta informacja skrócona jest fajna, natomiast jak te 8 stron umowy się przeczyta, to jest tyle tam takich elementów, które będą mnie kosztowały i muszę być bardzo ostrożny. Ile czasu będę rozmawiał za granicą, ile czasu będę korzystał z internetu, bo to są strasznie duże pieniądze i niby podstawowa taryfa jest 25 zł i to powinno być tam na 2 lata kilkaset złotych, a okazuje się, że to będzie mnie kosztowało kilka tysięcy, jeżeli skorzystam w taki właśnie swobodny sposób, jaki bym chciał. I myślę, to jest ta pułapkę, w którą ci ludzie wpadają, tak? A do tego jeszcze teraz to przyzwyczajenie, że właściwie komórka jest ważniejsza od mojego partnera w rozmowie, bo jeżeli tylko zadzwoni, to odstawiam rozmowę, a korzystam z tego. Plus te wszystkie możliwości, o których mówimy, że właściwie w tej komórce czy w internecie jest wszystko, to zajmuje tyle czasu, ale to kosztuje. A z tego sobie nie zdajemy sprawy i potem wpadamy w te pułapki. Wydaje nam się, że będziemy zawsze to w stanie spłacić, a te zadłużenie to jest poważne. 2600 czy 3000, jak w niektórych przypadkach mówimy, to jest średnia, czyli są ludzie czy firmy, które mają dużo większe zaległości, to staje się problemem.
Musimy czytać umowy i szanować swoich przyjaciół bardziej.
A poza tym mam wrażenie, że jesteśmy niewolnikami drogich, znanych marek. No one są, te znane marki są drogie, ponieważ ich przedsiębiorstwa, ich firmy matki wydają koszmarne pieniądze na reklamę. Stąd to się przenosi też na cenę takiego telefonu jednego czy drugiego, co wcale nie oznacza, że na rynku nie ma innych, znacznie tańszych, mniej znanych marek, ale niekoniecznie modnych.
Ale czy u nas ciągle nie tkwi coś takiego, że muszę mieć samochód lepszy niż sąsiad, dom trochę większy niż szwagier, a aparat telefoniczny też z większymi możliwościami? Ostatnio sprawdziłem po prostu z jakiej części telefonu korzystam. I okazuje się, że to jest poniżej 10% z tych możliwości, które on ma. A płacę za wszystkie, tak?
No właśnie. Więcej już niestety nie porozmawiamy na ten temat. Czas nas nieubłagalnie goni. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Marta Chełkowska, prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Marek Krzykowski, menadżer AK Construction, wykładowca SGH.